W tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest. Zapraszają Krzysztof Chmielnik i Adam Ruszczyński.
Witamy Państwa w audycji W tym coś jest. Moim gościem dzisiejszym jest pan Adam Ruszczyński. Witam pana po pewnej przerwie.
Dzień dobry, wracam na antenę.
Cieszę się bardzo.
Po urlopie.
Nie będziemy się, tak powiem, dzisiaj mamy sporo tematów i to wszystkie bardzo ciekawe, więc przystępujemy bez tutaj dłuższych wstępów. Poniedziałek. Kolejnym kandydatem na numer jeden do objęcia posady selekcjonera naszej reprezentacji wydaje się być Adam Nawałka, prezes PZPN Cezary Kulesza. Prowadzi jednak rozmowy z innymi kandydatami. W grę wchodzą trenerzy, zarówno z Polski, jak i z zagranicy. Pytaliśmy o to, kto powinien zostać selekcjonerem piłkarskiej reprezentacji Polski. Czy to ma być trener z Polski, a może z zagranicy? Posłuchajmy naszych słuchaczy, co powiedzieli w sprawie trenera polskiej reprezentacji.
Panie redaktorze, no oczywiście, że Polak musi być trenerem. Pan Antoni Pyjniczek za stary już chyba trochę jest, nie? To już chyba się nie zgodzi na taką funkcję. Ja bym go widział, chociażby go może szanowała ta młodzież.
Polak, tylko wyłącznie Polak może być trenerem Polaków. Mentalność nasza, polska, jest taka, nie inna. Kto będzie znał lepiej mentalność polskiego piłkarza niż jakiś Chilijczyk, Argentyńczyk, Wenezuelczyk?
Mi się wydaje, że Nawałka był bardzo dobrym trenerem. To jest bardzo mądry trener, ale czy na dzisiaj by się sprawdził, nie wiem.
Na tu i teraz wydaje mi się, że trener Nawałka jest chyba jedynym takim, może tak powiem, słusznym kandydatem na to stanowisko.
Normalniejszego, zwykłego Polaka, który piłkarzy trzeba trochę utemperować, te gwiazdeczki nasze.
Jan Tomaszewski. I to powinien uratować on. Bo patrzę na jego kanał i zna wszystkich tych chłopaków młodych.
Zapewne temat wróci bardziej, kiedy już ta kandydatura zostanie ogłoszona. Jak pan wie, ja specjalnie kibicem nie jestem. Mam pewne, jakby to powiedzieć, niecne podejrzenia co do PZPN-u, FIFA i tych wszystkich piłkarskich organizacji. Traktuję je jako takie organizacje na wpół przestępcze i mam wrażenie...
Oj, to mocno pan pojechał.
Tam za chwilę jakaś afera się, że tak powiem, toczy, korupcyjna, tak samo w polskim związku, jak i pan Michel Platini i tak dalej, i tak dalej. Ale zostawmy to, będziemy prawdopodobnie, jak zostanie ogłoszony trener, będziemy ze słuchaczami na ten temat.
Może ja tylko te swoje japońskie 3 jeny dołożę, że odnoszę wrażenie, że to jednak będzie Adam Nawałka. Chyba PZPN wydaje się poparzony po całej tej sprawie z trenerem Sołzą, niezłym trenerem. I chyba tutaj postawi się na polskie kadry. Wybór jest nieduży. Złośliwi twierdzą, że jeszcze nie doszło do porozumienia między Kuleszą a Nawałką, dlatego że Cezary Kulesza chce mu wcisnąć swoich ludzi do tak zwanego teamu szkoleniowego. Zobaczymy, jak będzie.
Ja nie wiem, czy komunikat się jakiś pojawił, ile lobbystów jest wokół PZPN-u się kręci, którzy mają swoje interesy, a to koszulki, a to buty, a to piłki.
O, myślę, że bardzo dużo.
A to i tak dalej.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Polska szykuje się na scenariusz braku unijnych funduszy, który mimo wcześniejszych ustaleń i na przykład zaniechania przez Polskę weta nadal nie są wypłacone. Solidarna Polska przygotowuje projekt ustawy, która miałaby dać Polsce prawo do pomniejszenia polskiej składki do Unii Europejskiej, okrojenia w przypadku okrojenia przez Komisję Europejską wynegocjowanych wcześniej kwot. Pytamy naszych słuchaczy, czy w sytuacji pozbawienia Polski unijnych funduszy nasz kraj powinien ograniczyć swój wkład finansowy do budżetu Unii Europejskiej. Posłuchajmy.
Oczywista oczywistość, tak? W pewnym sensie jesteśmy też gwarantem tych pieniędzy na tak zwany ten fundusz ten pokowidowy, tak? Jeżeli nie otrzymujemy tych pieniędzy, a jesteśmy jakimś gwarantem, no to po prostu odliczamy to od składki.
Stopowanie pewnych funduszy z drugiej strony wynika nie z jakiegoś widzimisię drugiej strony, tylko ze stanowiska naszego w stronę właśnie całej grupy, stronę grupy, do której dołączyliśmy, do której bardzo chcieliśmy dołączyć.
Czy powinniśmy, że nie tylko powinniśmy obciąć te dotacje, ale myśmy powinni wypowiedzieć umowę o tym funduszu odbudowy po pandemicznym.
Chciałbym, żeby się dogadali razem i żeby po prostu coś jeszcze pieniążków dla naszego kraju było, póki jeszcze jest taka możliwość. Bo później będziemy tylko wpłacać i wpłacać. A faktycznie, to jeżeli nam pieniędzy nic nie dadzą, a składkę dalej mamy płacić, to ja nie wiem. No, nie jest to fair z ich strony.
Czy Polska powinna ograniczyć swoją składkę w takim przypadku, z jakim mamy do czynienia teraz? Odpowiadam jak najbardziej tak.
Ja mam takie przekonanie, tutaj będę dosyć radykalny, nie za bardzo akceptuję rzeczywistość tą tekstową, tą wirtualną, którą nam prezentują politycy. Moim zdaniem Unia Europejska wypowiedziała Polsce wojnę i tak jak wczoraj rozmawialiśmy w gronie publicystów, jest pewne sensowne dosyć podejrzenie, że Unia Europejska chce Polskę wypchnąć z Unii Europejskiej, ponieważ Polska jest jak ość w gardle tym wszystkim elitom europejskim, jest krajem, który twardo trzyma się narodowego charakteru, na dokładkę jest prawicowy, broni, jest pro-life, nie bardzo się daje przekonać w te wszystkie lewicowe szaleństwa zwane Zielonym Ładem i nie bardzo tej Europie nowoczesnej pasuje.
No ja mam trochę inną teorię, ale oczywiście z uwagą wysłuchałem tego, co pan mówi, panie Krzysztofie. Natomiast odnoszę wrażenie, że nie chodzi o wypchnięcie Polski z Unii Europejskiej, bo Unia Europejska po Lexitu by już nie przeżyła. Tak. No, Polska jednak jest dość ważnym graczem gospodarczym, jest jednym z głównych partnerów Niemiec. I tutaj odbudowa granic celnych uderzyłaby w interesy gospodarcze Niemiec. A zatem gra idzie o coś innego. Ja się zgadzam, że to jest gra prowadzona z pełną premedytacją wobec Polski. Chodzi o to, żeby dokonać zmiany władzy w Polsce poza demokratycznymi wyborami, a więc tak obrzydzić Polakom
rząd
prawicowy, dodajmy, który jest niekompatybilny z większością rządów lewicowych w Europie. Zobaczmy, kto rządzi w instytucjach europejskich. To jest lewica i liberałowie, też lewicowi zresztą, coraz bardziej. Parlament Europejski jest skolonizowany wręcz przez lewicę i liberałów. I oni dążą do pewnej koherencji, spójności ideowej w Europie i dlatego ta brutalna gra przeciwko Polsce jest prowadzona w nadziei, że Polacy zmęczeni tym wszystkim wybiorą rząd Platformy Obywatelskiej, który jest doskonale będzie wtedy spójny z niemieckimi interesami, tak, które dominują w Europie i o to toczy się gra. Nie o żadną praworządność. Pieniądze dla Polski są nawet nie kartą przetargową. To kiedyś Katarzyna Barley powiedziała, trzeba Polskę wygłodzić. No Niemcy mają tutaj spore tradycje w głodzeniu Polski, zwłaszcza, przypomnijmy, okupację. Ja się tutaj nie waham używać takich ostrych skojarzeń. I Niemcy też uważają siebie za nauczyciela narodów Europy, a obecna ideologia nowej koalicji, właśnie, oni wprost pisali w umowę koalicyjną, że Niemcy biorą odpowiedzialność za Europę.
Bo są lepsi.
I za świat.
Tak, tak, tak.
Tak jest.
To jest jakby kolejna wersja niemieckiego furii teutoniki, która na razie jest na poziomie politycznym.
Recepta jest prosta. Nie dajmy się i wybierajmy taki rząd w Polsce, który najlepiej służy polskim interesom narodowym, dodam do tego.
Ja przyznam się, że my mamy małą w Polsce wiedzę o tym, jak wygląda ta przepychanka na poziomie Parlamentu Europejskiego, w Unii Europejskiej. My nie wiemy, jakich tak naprawdę mamy tam przyjaciół, kto tam tworzy antypolski lobbying, docierają do nas jakieś strzępy informacji o tym, jak bardzo antypolska jest tam w parlamencie polska opozycja.
Nawet nie strzępy, panie Krzysztofie, my dobrze wiemy, bowiem jeżeli obserwujemy, co się dzieje w Parlamencie Europejskim,
nie
znamy głosowania.
Tej kuchni dosyć dokładnie. W każdym razie ja twierdzę, że w przypadku ostrego zwarcia nie bardzo wiadomy jest wynik tego starcia i czy rząd, jakby to powiedzieć, może liczyć na coś, czy się ugnie.
Rząd może liczyć na wiele, bo jeżeli zmieni się sytuacja we Francji, prezydent Macron przegra wybory, a jest na to coraz większa szansa, tam rosną akcje Valérie Pécresse, to jest centroprawicowa polityk, golistowska z Partii Republikańskiej. Jeżeli doliczymy do tego głosy Erika Zemmoura i Marine Le Pen, to prawica francuska łącznie podchodzi pod 50%. Lewica jest rozbita i teraz prawicowe rządy we Francji oznaczają dużą zmianę w całej Europie.
No w każdym razie, mówiąc krótko, ja tutaj będę radykalny. Chodzi o to, że pewna nadzieja jest w tym, że Francja odrzuci niemiecki protektorat i przestanie, jakby to powiedzieć, ulegać niemieckiemu
dyktatorowi. I o tym właśnie mówię.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Władze Federacji Rosyjskiej domagają się od Zachodu pisemnych gwarancji w kwestii zablokowania przynależności Ukrainy i Gruzji do NATO oraz wycofania się wojsk sojuszu do granic z 1997, co oznaczałoby odtworzenie rosyjskiej strefy wpływów w Europie Środkowej. Kolektywny Zachód odpowiada, że w przypadku inwazji na Ukrainę nałoży na Rosję sankcje. Jak oceniamy postawę Zachodu w konflikcie rosyjsko-ukraińskim? O to właśnie pytaliśmy naszych słuchaczy.
Zachód sobie albo nie zdaje sprawy z tego, co robi, albo to jest to cyniczna gra Niemiec. Głównie chodzi mi tu o Niemcy, tak? Już nie pominę pozostałe kraje, bo widzimy, że Francuzi zaczynają chyba sobie pomału zdawać sprawę z tego, co się dzieje.
Putin chce wyprzedzić wszystkich o kilka ruchów do przodu i to robi. On zrobił teraz, sprawdzam. A tu by trzeba było teraz zaznaczyć, że Ukraina i to wchodzi do NATO, żeby jego uprzedzić.
Tą butę ruską, no to nikt inny tutaj nie wzbudził na nowo w Europie, jak flirt z Niemcami. No, grają ponad głowami innych krajów swoją politykę, dbają o swoje biznesy. To Zachód obiecał Ukrainie, że w momencie, kiedy się rozbroją z atomu, to Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Niemcy, Francja obiecały, że zapewnią Ukrainie nietykalność terytorium.
Z racji wieku i być może z racji tego, że jestem człowiekiem, który maturę jeszcze na przyzwoitym poziomie zdawał, mam w związku z tą sytuacją takie monachijskie déjà vu. Myśmy to już w historii w Monachium 1938 roku przeżywali, że przychodzi sympatyczny pan i mówi: dajcie mi to i będzie zgoda. Potem się okazało, że on coś jeszcze chce i bez zgoda. I potem taki głupek ląduje pod Londynem z kartką papieru i mówi: pokój uratowany. I mam takie wrażenie, że właściwie jedynym, jakby to powiedzieć, czynnikiem, który może status quo uratować, to są sami Ukraińcy. Czy oni mają dostatecznie silny instynkt państwowy? Czy oni są gotowi obronić własne państwo? Czy będzie tak jak zawsze w historii, że będzie ich ktoś wyzwalał i oni się na to zgodzą?
Myślę, że sporo się zmieniło od roku 1991, chyba pierwszego od momentu, kiedy powstała Ukraina, gdzie chyba sami Ukraińcy byli zdziwieni, że odzyskują, czy też zyskują niepodległość. Natomiast minęło sporo lat. Rok 2014, czyli inwazja na Krym, pokazała, że Krym został prawie całkowicie oddany bez walki, ale już Donbas już i Ługańsk już nie. I tam postępy rosyjskie nie były. To nie był blitzkrieg, bo Rosjanie planowali utworzenie Noworosji, czyli odcięcie Ukrainy od zarówno Morza Azowskiego, jak i od Morza Czarnego. I to, co się stało w Odessie, mamy za mało czasu, żebym opowiadał, tak. Ale w każdym razie Rosjanie nie uzyskali celu, jakim było utworzenie Noworosji.
I ugrzęźli w takiej.
I ugrzęźli.
W takiej przepychance.
W tym czasie Amerykanie włożyli w ukraińską armię 2,5 miliarda dolarów. To jest armia ostrzelana, która ma 200 tysięcy ludzi w polu i 200 tysięcy ludzi rezerwy. To jest armia znacznie silniejsza niż armia polska. Ostrzelana bojowo, tak. Natomiast my tylko w tych misjach takich tak zwanych pokojowych braliśmy udział. Więc Rosjanie będą mieli duży orzech do zgryzienia. Ukraina jest zbyt duża, żeby ją połknąć. Rosjanie nie mają wystarczającej ilości sił, żeby ją zająć i okupować. Natomiast mogą ją rozbierać po kawałku. I taka jest koncepcja rosyjska. Rosja w tej chwili bada, na ile Zachód łyknąłby oderwanie jakiegoś nowego terytorium Ukrainy. I tu reakcje Zachodu są mieszane, tak jak pan powiedział. Zachód zawsze był podzielony, nigdy nie stanowił monolitu. I mamy oto taką sytuację, kiedy Brytyjczycy dostarczają broń przeciwpancerną Ukrainie. 7 samolotów po 70 ton wylądowało. To jest
Niemcy blokują 500 ton.
Niemcy nie dość, że blokują dostawy, to jeszcze niemiecka firma Rheinmetall na poligonie Milutino buduje ogromny, tu brakuje mi słowa, nie tyle poligon, co cały system szkolenia armii rosyjskiej. No i to pokazuje wszystko.
No tak, chodzi o to, że niezależnie od tego, co mówi pani minister Nowa,
Annalena Baerbock,
spraw zagranicznych, to w gruncie rzeczy mamy do czynienia nie tylko ze współpracą gospodarczą, ścisłą rosyjsko-niemiecką, teraz do tego doszła ścisła współpraca militarna. To po prostu wywołuje, moim zdaniem, nie wiem, dlaczego Amerykanie na to nie reagują. Przecież Niemcy są członkiem NATO i tu nagle wyłamują się
z Amerykanie NATO. Potrzebują Niemiec, bo wciąż Amerykanie liczą naiwnie, że Niemcy będą wspólną siłą blokującą wpływy chińskie, na co Niemcy nie mają żadnej ochoty i polityka amerykańska jest w stosunku Niemiec skrajnie naiwna.
Zgadzam się z tym, bo też kiedyś, nie tak całkiem dawno, napisałem felieton o tym, że Rosji nie stać na otwartą wojnę, bo Imperium Rosyjskie rozpadło się nie z powodu słabości militarnej, tylko z powodu słabości gospodarczej. Skończyły się pieniądze na utrzymywanie tej idei. W związku z tym, że sytuacja Rosji jest jeszcze gorsza,
dużo bardziej gorsza.
To nie ma żadnej możliwości, żeby to imperium odtworzyć. W związku z tym Putin jedyne to, co może robić, to puszyć się z tym swoim pawim ogonem, że jest taki imperialny. Te wielkie drzwi mogą mu te pajace tam na tym Kremlu otwierać. On może dziarsko maszerować po kolejnej operacji plastycznej. Ale tak naprawdę jedyne to, co może zrobić, to jakieś bandyckie, agresywne napady na sąsiadów. 5 kilometrów, 10 kilometrów, 30 kilometrów. I to wszystko, na co to imperium stać.
No imperium jest skłonne do wywoływania awantur, stosowania siły wobec słabszego, natomiast jest za słabe, żeby dokonywać, za słabe, żeby straszyć silnych.
Tak. I właściwie mam takie przekonanie, Że ci silni powinni wyciągnąć, tak jak się tam kiedyś miało, taką packę na muchy i pacnąć tego Putina, żeby znalazł swoje miejsce i wrócił do roli takiego, jakby to powiedzieć, lokalnego mocarstwa.
Tylko jest inny problem. Kto po Putinie? Więc istnieje taka teoria, że stawiamy, czy nawet hodujemy sobie wrogów, bo wiemy, jacy oni są. Natomiast tych, którzy przyjdą po nich, nie znamy. I najprawdopodobniej zawsze wtedy może być gorzej. No, Putin to jest ktoś, kogo dopuszcza się do stołu, do towarzystwa, wiedząc, że w domu bije żonę. No ale uznaje się, że taka jest jego uroda.
I że koniec końców się upije. Bo darmowa wódka jest. Nie? Ale takie mam przekonanie, że te całe straszenie wojną, w gruncie rzeczy chodzi o uruchomienie Nord Stream 2, bo to jest żywotny interes.
Dokładnie.
I jednych, i drugich, i cały ten teatrzyk, i to straszenie się skończy, jak wreszcie ktoś tam powie puszczane.
Bo w tym coś jest. Coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód.
Rozpędza się kolejna fala zakażeń. Pytaliśmy o to, jakie kroki powinno się podjąć w związku z kolejną falą pandemii. Czy to ostatnia tak potężna fala tego wirusa w Polsce? Pytaliśmy naszych słuchaczy.
Dlaczego nie może, nie wiem, być obowiązkowych szczepień? No przecież inne są obowiązkowe dla dzieci. Oczywiście, są osoby, które się nie szczepią, pewnie tak, nie szczepią dzieci i tutaj też by był jakiś odsetek. Nie ma ładu ani składu w tych decyzjach.
Polacy rozumieją tylko i będą przestrzegać zasad, jeżeli będą karani natychmiast.
100% lockdown to po pierwsze, 100% szczepienia obowiązkowe wszystkich.
Przede wszystkim trzeba słuchać ekspertów. Tak? Odeszło 13, jak sam premier powiedział, najlepszych z najlepszych. Ja najbardziej z tej grupy ceniłem profesora Pyrcia, bardzo młodego człowieka, ale bardzo rozsądnie mówiącego.
Brawo do szczepienia, a nie przymus szczepienia. To jest po pierwsze. Dwa, konstytucja jest obowiązująca i każdy ma prawo.
Ja, panie Adamie, mam w tej sprawie coraz więcej niejasności. Sprzeczne informacje wynikają z prostej analizy statystyki. Jednocześnie okazuje się, że rządy europejskie podejmują kompletnie odmienne strategie wobec tego, tej pandemii. Niektórzy mówią, że to już nie jest pandemia, tylko zwykła grypa. Ktoś tam ogłasza, że nie będzie żadnych lockdownów. Z kolei w Austrii zamordyzm, że wszyscy mają się obowiązkowo zaszczepić, czy tam 3,5 tysiąca euro kary za to, że się ktoś nie zaszczepi. Także mam kompletne jakby rozchwianie. To, że Rada Konsultacyjna chciała machać psem i rządzić w Polsce rządem, to też okazało się, jest dodatkowym elementem tego, że tak powiem, tego, że mam pewne niejasności. Informacje o tym, że część członków tej rady brała pieniądze od koncernów farmaceutycznych.
No ale to są, to są takie informacje szeptane. Nie
mówię,
ma tutaj
mówię tylko
dowodów.
O tym, że w tej całej sprawie jest coraz więcej wątpliwości i te wątpliwości z internetu, z tych jakby teorii spiskowych wylewają się publicznie i mam wrażenie, że rząd chyba ma świadomość, że istnieje grupa społeczeństwa, która jest odporna na
rząd, propagandę. Rząd ma absolutną świadomość. Pokazują to badania socjologiczne również, które rząd na 100% zna. Zacznę od takiej ogólnej konstatacji. Mamy prawie 8 miliardów ludności na globie i 340 milionów zachorowań. Obliczmy sobie, ile to jest. Nawet jeżeli, powiedzmy, są niedoszacowane, bo w Afryce być może tamte rządy uważają, że COVID to małe miki i w ogóle nie dokładają się do tych statystyk, to nawet jeżeli doliczymy jeszcze ze 300 milionów, no to zakażonych, tak, na kontynencie afrykańskim, co jest moją absolutną z księżyca wziętą hipotezą, będziemy widzieć, że to nie jest pandemia taka jak na przykład grypa hiszpanka, która zabiła 18 milionów ludzi. Tutaj mamy śmiertelność w ciągu 2 lat na poziomie 5,5 miliona.
A więc dobrze statystycznie ugruntowano.
To jest jedno spostrzeżenie. Oczywiście ja nie lekceważę tej pandemii, ale też trzeba ją widzieć we właściwych proporcjach. Co rząd wie? Otóż okazało się opracowanie socjologa Marcina Dumy, z którego wynika, że tych, którzy są przerażeni COVID-em, jest mniej więcej 32% tylko. Tych, którzy odczuwają spokój, 29%, czyli to są ci, którzy się kompletnie pandemią nie przejmują. Reszta ma mieszane uczucia, czyli powyżej 40%. I teraz dalej. Większość ludzi nie przejmuje się tyle pandemią COVID, co inflacją. A więc, krótko mówiąc, ekonomia. Ta pandemia, ekonomia jest ważniejsza niż informacje codzienne o zgonach. I z tego badania też wynika, że no, uznajemy te zgony jako większość społeczeństwa za coś zupełnie naturalnego, co przeczy też tezie opozycji, że za to odpowiada rząd. I opozycja nie ugra na straszeniu na pandemią. Opozycja nic politycznie nie ugra, bo to samo badanie... I tutaj profesor, przepraszam, Marcin Duma, nie profesor, Marcin Duma, socjolog, który to badanie robił, że ludzie chcą już skończyć tę pandemię od tego, niezależnie od tego. Tak, jesteśmy ją zmęczeni. I nie ma dzisiaj akceptacji społecznej na większe poświęcenia, czyli ani na lockdowny, ani na dodatkowe koszty osobiste.
Panie Adamie.
Wniosek końcowy. Mhm. Otóż ja się cieszę, że ci ludzie z Rady Medycznej odeszli, bo oni mieli tylko jedno rozwiązanie. Obowiązkowe szczepienia, które są w Polsce nieakceptowane i to badanie też pokazuje.
I segregacje.
I lockdowny, co też jest nieakceptowane. I pora wreszcie, moim zdaniem, uznać tę pandemię,
że minęła.
Że minęła i uznać wirus SARS-CoV-2 jako wirus grypy.
Nie w sensie, że wirus zniknął, tylko chodzi o to, że my już nie powinniśmy
tak,
się
będziemy
napinać
podchodzić
do
tego, jak do zwykłej grypy, która też przecież powodowała ofiary śmiertelne.
Mnie w pewnym sensie w przestrzeni publicznej brakuje odniesienia do informacji o zakażeniach w Polsce. Dzisiaj telewizja ogłosiła, że oglądałem, że padł rekord kolejny, 30 parę tysięcy nowych zakażeń i chciałbym, żeby również publiczność wiedziała, jakie jest tło, że w Niemczech jest ponad 150, a we Francji nie wiem, 350 czy w okolicach 500 tysięcy dziennie. Żebyśmy rozumieli, jaka to jest, że tak powiem, skala zjawiska w Polsce w porównaniu z tym, co dzieje się w świecie, że Polska relatywnie pod tym względem jest krajem względnie bezpiecznym, a my chyba jesteśmy na tego COVID-a odporniejsi.
A ja miałbym jeszcze jedno życzenie, panie Krzysztofie, żeby wreszcie rząd powiedział nam, co jest z amantadyną, bo wstępne wyniki mówią, że jest skuteczna w pierwszej fazie walki z tym wirusem i my się za bardzo fiksujemy na szczepieniach, które...
A za mało na leczenie.
A za mało na... Za mało mówimy o leczeniu. O leczeniu tego wirusa i promocja szczepionek jest gigantyczna, a promocja leków na koronawirusa jest prawie żadna.
Tym niemniej namawiamy państwa, jeżeli macie takie życzenie do szczepienia.
Oczywiście, nie jesteśmy antyszczepionkowcami.
Natomiast nie dajmy się, jakby to powiedzieć, zapędzić wróg strachem przed tym koronawirusem. To choroba jak każda inna. Może niezbyt sympatyczna. Chrońmy się zatem, szanujmy dystans, jeśli uważamy za konieczne.
Nośmy maseczki, przestrzegajmy dystansu społecznego. To są rozsądne zalecenia.
I na świeże powietrze. Zapraszamy. Piękna zima za oknem, świeci słońce. Troszeczkę biało jest. Skorzystajcie państwo z tego. Dziękuję panu, panie Adamie.
Dziękuję uprzejmie. Do usłyszenia.
Zapraszamy za tydzień.
W tym coś jest. Przegląd opinii słuchaczy otwartego mikrofonu Radia Zachód. W tym coś jest. Coś jest.